Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o trwających represjach reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec polskiej mniejszości na Białorusi. A o czym dziś jeszcze w programie? Białoruskie władze sprzedają budynek polskiej macierzy szkolnej w Grodnie.
Mamy do czynienia z ogromnymi atakami na polską mniejszość.
Łukaszenko wciąż wspiera rosyjskie zbrodnie przeciwko Ukrainie.
Białorusini są przeciwko wojnie.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej otwarto wystawę poświęconą Andrzejowi Poczobutowi.
Ta wystawa ma przybliżyć postać Andrzeja Poczobuta.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Sąd obwodowy w Grodnie kontynuuje rozpatrywanie sprawy karnej przeciwko działaczowi Związku Polaków na Białorusi Andrzejowi Poczobutowi. Dziennikarz jest oskarżony o rzekome nawoływanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś oraz podżeganie do nienawiści. W ubiegłym roku Komitet Bezpieczeństwa Państwowego wpisał działacza na listę osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną. Według prokuratury Andrzej Poczobut popełnił przestępstwo, nazywając w mediach atak ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku agresją, chwaląc działania dowódców antykomunistycznego podziemia w obwodzie grodzieńskim, a także opisując białoruskie protesty w 2020 roku w polskich mediach. Rozprawa odbywa się w trybie zamkniętym, choć jednocześnie prokuratura nie sprzeciwia się obecności na sali pracowników państwowych mediów. Cały ten proces, jak i zarzuty stawiane Andrzejowi Poczobutowi, są absurdalne, mówi pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.
Ten proces w swojej istocie jest irracjonalny, jest oderwany od rzeczywistości, od faktów i jest elementem po prostu takich tępych represji. Represji na Polakach na Białorusi, ale represji także na wszystkich lojalnych obywatelach Białorusi, którzy pragną wolności i prawdziwej niepodległości dla tego kraju.
Dla Andrzeja Poczobuta nie jest to pierwsze doświadczenie z białoruskim wymiarem sprawiedliwości. W kwietniu 2011 roku toczyły się przeciwko niemu dwie sprawy karne za znieważanie i zniesławienie Łukaszenki. Wtedy działacz spędził 2 miesiące w areszcie śledczym, po czym został skazany na 3 lata w zawieszeniu. Teraz grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Po likwidacji polskiej macierzy szkolnej w Grodnie białoruskie władze zdecydowały sprzedać grodzieńską siedzibę organizacji. Licytację budynku wzniesionego w 2011 roku zaplanowano na 3 lutego. Siedziba znajduje się w historycznym centrum miasta i powstała dzięki finansowemu wsparciu polskich fundacji i stowarzyszeń wspierających rodaków na wschodzie. W ciągu 12 lat uczono w tym miejscu języka polskiego, polskiej kultury i tradycji. Do działającego przy polskiej macierzy szkolnej liceum imienia Elizy Orzeszkowej rocznie uczęszczało ponad 2000 osób, a kilkuset maturzystów zdawało egzaminy na polskie uczelnie. Szacuje się, że to była największa polska szkoła społeczna na świecie. Działały tu także Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wspólnota Młoda Polonia, Klub Stypendystów Semper Polonia i Klub Kobiet Grodnianka. Atak na polską macierz szkolną jest elementem rusyfikacji i antypolskiej polityki białoruskich władz, uważa dr Barbara Olech z Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Wszyscy żeśmy się cieszyli, że polska macierz szkolna ma wspaniały budynek położony w centrum, że tam właśnie skupia się życie i kulturalne, i oświatowe Polaków Grodna, Grodzieńszczyzny, ale właściwie całej Białorusi, bo ten ośrodek promieniował na całą Białoruś. W tej sytuacji politycznej, kiedy mamy do czynienia z ogromnymi atakami na polską mniejszość, nie dziwi, że została zaatakowana polska macierz szkolna.
Polska macierz szkolna i liceum społeczne imienia Elizy Orzeszkowej zostały zlikwidowane przez białoruskie władze w 2002 roku. Reżim oskarżył organizację o rzekomo nielegalne prowadzenie działalności oświatowej, po czym siedziby organizacji przyjęło miasto. Teraz ogłoszono aukcję i nieruchomość wystawiono na sprzedaż. Cena wywoławcza to prawie 3 700 000 zł. Minęło 11 miesięcy, odkąd Rosja zaatakowała niepodległą Ukrainę na pełną skalę. Codziennie agresor niszczy krytyczną infrastrukturę broniącego się państwa, jednak rosyjskie pociski trafiają często w budynki mieszkalne, na skutek czego giną cywile, w tym dzieci. Siły zbrojne Ukrainy kontynuują walczyć o własną wolność, m.in. dzięki wsparciu państw zachodnich. W tym tygodniu szereg krajów zadeklarowało o przekazaniu Ukrainie czołgów. Niemcy zgodziły się na wysyłanie tam leopardów, a Amerykanie Abramsów. Tymczasem Kreml nadal jest wspierany przez reżim białoruskiego dyktatora. Wspólne manewry wojsk Łukaszenki i Putina sprawiają, że scenariusz ataku na Ukrainę z terytorium Białorusi staje się coraz bardziej realny. Na Ukrainie wzrasta też liczba alarmów przeciwlotniczych związanych ze startami rosyjskich samolotów wojskowych z białoruskich lotnisk. Można mówić, że obywatele pozostający na Białorusi znajdują się faktycznie pod rosyjską okupacją, uważa prezes białoruskiego młodzieżowego hubu w Warszawie Aleś Lapko.
Mogę powiedzieć w swoim imieniu, w imieniu większości Białorusinów, że Białorusini są przeciwko wojnie, przeciwko wsparciu żadnych działań wojennych na Ukrainie, ale od lat cała ta konfiguracja sił mundurowych, współpracy białorusko-rosyjskiej w strefie militarnej jest na tyle mocna, że proste obywatele Białorusi niczego z tym nie mogą porobić.
Ci Białorusini, którzy próbują przeszkadzać rosyjskiej agresji z własnego terytorium, są skazywani na długie lata lata pozbawienia wolności. Za informacje i zdjęcia przemieszczania się sprzętu wojskowego można trafić do więzienia na 11 lat według artykułów o akcie terroryzmu, zdradzie państwa oraz udziale w organizacji terrorystycznej. Tak zwani kolejowi partyzanci, którzy przyczynili się do zahamowania ataku rosyjskiego wojska na Kijów w pierwszej fazie wojny, skazywani są nawet do 22 lat łagrów.
Aniołowie, jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Małą wojnę w sobie mieć. Z każdym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę zwalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta? Nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, tacy są. Zapłacił za twój ból, za szampana łyk. Od tej chwili będziesz mój. Nie, nie odwracaj się, patrz mi w oczy, patrz. O! Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są.
Słuchają państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej otwarto wystawę pod tytułem Andrzej Poczobut – Prześladowany za polskość. Przedstawia ona działalność lidera polskiej mniejszości na Białorusi oraz wymierzone przeciwko niemu represje. Ekspozycja została przygotowana przez redakcję portalu głosyznadniemna.pl za wsparciem Fundacji Wolność i Demokracja, a jej inicjatorem jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. W wernisażu wzięli udział m.in. przedstawiciele białoruskich sił demokratycznych, w tym Swiatłana Cichanouska. Wystawa ma przybliżyć sylwetkę Andrzeja Poczobuta, który jest cały czas torturowany przez białoruskie władze tylko za to, że jest Polakiem, twierdzi prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz.
Od marca 2021 roku nasz przyjaciel Fundacji Wolność i Demokracja Andrzej Poczobut przebywa w więzieniu. Od kilku dni trwa wobec niego proces. I naszym zadaniem Fundacji Wolność i Demokracja jest przypomnienie o tym, że Polacy na Białorusi są prześladowani. Śmiało też mogę powiedzieć, że trwa wojna na Białorusi, wojna z polskością. Reżim Łukaszenki uderza w polską mniejszość na różne sposoby. Są likwidowane szkoły polskie, delegalizowane organizacje polskie, zamykane kościoły, niszczone cmentarze, prześladowani członkowie organizacji polskiej, czyli Związku Polaków na Białorusi. Myślę, że ta inicjatywa jest ważna, aby ciągle upominać się o wolność dla osób prześladowanych na Białorusi, bo w natoku wszelkich informacji, wydarzeń, te tak ważne, istotne i przykre wydarzenia mają znaczącą rolę, więc ta wystawa ma przybliżyć postać Andrzeja Poczobuta, ale też krzyczeć głośno na swój sposób o wolność dla niego.
To Polak z krwi i kości, który zawsze podkreślał, jak ważna dla niego jest polskość.
Michał Dworczyk, minister Rady Ministrów.
To człowiek, który przez lata badał historię antykomunistycznego i antysowieckiego podziemia zbrojnego działającego na Białorusi, na terenach dzisiejszej Białorusi po II wojnie światowej. Ale przede wszystkim dla wielu z nas, którzy tutaj stoją, to przyjaciel. Andrzej Poczobut nie pierwszy raz jest sądzony, nie pierwszy raz jest aresztowany, ale po raz pierwszy tak długo przebywa w więzieniu.
Andrzeja Poczobuta poznałam w działaniach, w odkrywaniu polskiej historii na Białorusi, w upominaniu się o prawdę historyczną.
Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
To naprawdę niezwykły człowiek, odważny, mądry, bardzo aktywny Polak, ale i Białorusin. Walczył o polskość, ale w ramach państwa białoruskiego. Walczył o to, by na Białorusi była demokracja. To można by powiedzieć taki współczesny żołnierz niezłomny, człowiek niezłomny. Mógł wyjechać, mógł prosić o ułaskawienie, mógł po prostu się poddać, ale nie zrobił tego, bo dla niego te wartości, o które walczył, są najważniejsze. No prawdziwy żołnierz. Musimy walczyć o jego uwolnienie za wszelką cenę. Obawiam się, że możliwe to będzie dopiero, kiedy Białoruś wywalczy swoje miejsce na mapie Europy, kiedy wywalczy po prostu demokrację w swoim kraju. Nasza dyplomacja prowadzi działania, o których oczywiście głośno nie mówimy. Natomiast doświadczenia pokazują, że głośne upominanie się o więźniów politycznych zwiększa ich szanse na przeżycie w okrutnych warunkach. Dlatego jest ta wystawa, dlatego nasz głośny krzyk związany z uwięzionym Andrzejem. Przypomnę, że to już prawie 2 lata. Okrutnych, dramatycznych warunkach więzienia. Ale widzieliśmy jego umęczoną twarz. Widzieliśmy, jak bardzo mocno wpływa to wszystko na jego zdrowie, ale widzieliśmy też jego siłę. siłę w oczach, siłę, determinację, to, że on nie ustąpi, on po prostu wie, o co walczy i musi czuć nasze wsparcie. Ale też myślę, że warto pójść drogą, powiedziałabym, Magnickiego, czyli tworzyć listę osób, które są współwinne temu, że on jest uwięziony, poddawany cierpieniom, że mamy tylu więźniów politycznych na Białorusi. Tworzyć listę osób, które są odpowiedzialne za to, począwszy od prokuratorów, sędziów, poprzez tych, którzy odpowiadają za więziennictwo. Każdy, kto przykłada rękę do cierpienia Andrzeja Poczobuta i innych uwięzionych, powinien głośno usłyszeć, że za to będzie odpowiadał.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny historyk Igor Mielników podsumuje opowieść o polskich umocnieniach fortyfikacyjnych na odcinku Barnowickim. Będziemy także kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o zespole DAB oraz jego najpopularniejszym utworze Ogrodu Serce. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
W 1936 roku został oddany do użytku jaz na rzece Szczara w Bokonowiczach. Tutaj zacytuję bardzo interesujący artykuł z czasopisma Gospodarka Wodna. Urządzenie pieńczące było zbudowane przez byle władze zaborcze na początku wieku XIX, a następnie kilkakrotnie przebudowane, ostatnio w 1892 roku. czasie odwrotu armii rosyjskiej w roku 16 część nadwodna Jazu i upustu została zniszczona. W 1924 roku była dyrekcja dróg wodnych w Wilnie odbudowała Jaz i upust. W 1931 roku z powodu częściowego zniszczenia podłogi i progu Jaz został unieruchomiony. W 1934 roku przystąpiono do naprawy podłogi przy pomocy tzw. skrzyni bez dna. Jednak duże trudności z dopasowaniem krawędzi dolnej do podłogi Jazu i uszczelnieniem, jak również znaczne uszkodzenie ścian szczelnych w fundamencie Jazu uniemożliwili pompowanie wody i naprawę. Projekt odbudowy Jazu opracowany został w 1934 roku w Państwowym Zarządzie Wodnym w Słonimie przez inżyniera Mianowskiego. Roboty rozpoczęte w roku 1934, ukończono zaś w 1936. Doświadczenia uzyskane w związku z wykonaną budową zostaną wykorzystane przy wykonywaniu następnych stałych obiektów hydrotechnicznych na rzece Szczarze. O tym pisano w 1938 roku. Inspektor armii generał dywizji Tadeusz Piskor planował remont starych niemieckich bunkrów do ochrony konstrukcji hydrotechnicznych w tym terenie. Umocnienie stałe na linii serwetrzy sprowadzano się do robót konserwacyjnych i uzupełnień w dawnych schronach niemieckich i mając za zadanie bezpośrednie zabezpieczenie obiektów pieszczących i przepraw w następujących miejscowościach. Przeprawa w Grobla Tuchanowicze, Jaz Most Cyryn, Jaz Most Bojary, Jaz Most Lubanicze, przeprawa przy Mlynie Krynki naprzeciw masywu 196,6, przeprawa Grobla Turzec-Korolicze, przeprawa Grobla Szczorce-Kromań. Dla ochrony tych obiektów przewiduje wyremontowanie około 30 schronów kosztem 150 tysięcy złotych. Kwota na zabezpieczenie przeprawy przy Mlynie Krynki ujęta jest we wniosku do preliminarza budżetowego. Dział Fort, czyli fortyfikacja. W wypadku, gdyby który ze schronów, będąc na ważnym kierunku, nie mógł być dostosowany do potrzeb ogniowych, przewiduje zastąpienie go schronem nowym o wytrzymałości pocisków 75 czy 150 mm. Tak zaznaczał Tadeusz Piskor w korespondencji z 22 września 1938 roku. Przy każdej śluzie i kolektorze powstawały tak zwane komory minowe na wypadek, gdyby trzeba było zniszczyć któryś z obiektów. Inspektor armii Tadeusz Piskor pilnował wszystkich szczegółów w tworzeniu polskich pozycji obronnych pod Baranowiczami. W związku z próbami piętrzeń, które zamierzam przeprowadzić na wiosnę biegłego roku na Dolnej i Górnej Szczarze, proszę pana generała o polecenie, aby 5. Pułk Lotniczy w Lidzie wykonał zdjęcia fotogrametryczne zasięgu zalewów i widoczności obiektów piętrzących. Jednocześnie proszę o polecenie, by 5. Pułk delegował jednego oficera do Warszawy celem omówienia z moim sztabem szczegółów organizacji tej pracy. Została zaznaczona w piśmie Tadeusza Piskora do szefa sztabu głównego. Niestety w 1939 roku na tych jazach i kanałach nie okazało się ludzi, osób, stróży, którzy mogliby otworzyć te śluzy. Bardzo interesującym momentem jest to, że władze polskie przewidywali pobudowę specjalnych stróżówek, czy takich budynków dla ludzi, którzy będą pilnować te właśnie śluzy i konstrukcje wodne. Jedna z takich stróżówek jest właśnie w Brześciu. Niestety pod Baranowiczami już takich budynków nie zachowało się. Jednak niektóre śluzy do dnia dzisiejszego pozostali i właśnie bardzo ciekawymi pomnikami nieprostego, nie ciężkiego okresu lat 30. na terenie dawnych północno-wschodnich województw II Rzeczypospolitej.
Fun, 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 fun
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z nadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim, pseudonim Ragner, legendarnym dowódcy Armii Krajowej, działającej na ziemiach współczesnej Białorusi. Do rozmów z niemieckimi władzami okupacyjnymi doszło po kilkakrotnie podejmowanych próbach ułożenia się z dowództwem partyzantów sowieckich i po wydarzeniach 1 grudnia 1943 roku w Puszczy Nalibockiej, kiedy nie było już żadnej wątpliwości, iż Sowieci dążą do likwidacji Armii Krajowej. Pisząc o zawartości 4 stycznia 1944 roku w Lidze porozumieniu, Kazimierz Krajewski podkreśla, że sami Niemcy określali, iż chodziło o zawarcie miejscowego zawieszenia broni. Nie ma tam mowy o wspólnych operacjach przeciw bolszewikom czy podporządkowaniu w jakikolwiek sposób oddziałów polskich stronie niemieckiej. A nawet to zawieszenie broni miało charakter warunkowy. Ragner zobowiązał się do powstrzymania się od atakowania Niemców, ale tylko wtedy, gdy i oni nie będą atakowali. Traktował przyjęte ustalenia czysto taktycznie, na przetrwanie zimy, gdyż niejednokrotnie podległe mu oddziały, kamuflując się jako partyzantka sowiecka, przeprowadzały akcje na Niemców i oddziały kolaboranckie, na obszarach nieobjętych zawieszeniem broni. Zawarty rozejm umożliwił oddziałom z Nadniemna przetrwanie zimy 43-44 oraz znaczną rozbudowę, zaś ludność cywilną uchronił od niemieckich represji. Rozwój sytuacji nad Niemnem przyczynił się do tego, że Gebetskomisar nie zdecydował się na ogłoszenie w Gebetskomisariacie Lida mobilizacji do białoruskiej krajowej obrony, co uchroniło tysiące ludzi przed służbą w kolaboranckiej formacji. Niemcy zdawali sobie sprawę z nietrwałości i prowizoryczności zawartych umów z Polakami. W raporcie wywiadu niemieckiego z 26 kwietnia 1944 roku dotyczącym polskiego podziemia czytamy: nie bacząc na zawarte porozumienie pomiędzy dowództwem Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Reichsführera oraz obiema polskimi bandami Ragner i Góra, ilość napadów i grabieży ze strony pozostałych band ciągle wzrasta. Szczególnie w okolicach Wilna. Za okres od 5 marca do 21 kwietnia 1944 roku ilość napadów na placówki wyniosła 32 napady. Obie polskie bandy narodowe, Ragner i Góra, które zawarły w chwili obecnej porozumienie ze Służbą Bezpieczeństwa, są względem nas lojalne, lecz bezkompromisowo występują przeciwko bandom sowieckim. Te zdyscyplinowane i dobrze wyszkolone bandy o stosunkowo dużym duchu moralnym stanowią poważne zagrożenie, ponieważ korzystają z pomocy miejscowej ludności, a także posiadają fanatyczną wolę i temperament połączony z fachowością. Rozpoczną walkę z nami z zupełnie innym rozmachem niż to mogły zrobić bandy sowieckie na tym terenie. Porozumienia z poszczególnymi polskimi bandami w celu zapewnienia ochrony linii komunikacyjnych na tyłach stanowią szczególne zagrożenie. Po dokładnej analizie tej sytuacji nasuwa się wniosek, że zawarcie porozumienia z polskimi bandami przyniesie Wehrmachtowi więcej szkody niż tymczasowego pożytku, czytamy w raporcie. Do tego należy dodać, iż oddziały Góry i Ragnera nie zaniechały antyniemieckiej akcji propagandowej, wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Zawieszenie broni dotyczyło tylko zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego i Nadniemęckiego. Pozostałe jednostki partyzanckiej Armii Krajowej na swych terenach operacyjnych toczyły walkę zbrojną z okupantem niemieckim. Rozejm z Niemcami zawarty przez Armię Krajową na Nowogródczyźnie należy traktować tylko jako czasowe ograniczenie antyniemieckiej akcji zbrojnej na niektórych terenach okręgu. Zawieszenie broni objęło jednostki AK szczególnie narażone na atakę przeważających sił partyzantki sowieckiej. Negatywnie ocenił porozumienie podporucznika Góry i podporucznika Ragnera z Niemcami Roman Korob-Żebryk. W swojej książce o operacji Wileńskiej Armii Krajowej pisze, iż Pilch i Zajączkowski wyłamali się z dyscypliny organizacyjnej i wyrządzili szkodę społeczeństwu polskiemu. Ponieważ po wypędzeniu Niemców władze sowieckie uzasadniły rozbrajanie resztek AK zdradą oddziałów Góry i Ragnera. Ta ocena została sformułowana, nim zostały otwarte archiwa postsowieckie. Podjęcie czasowej współpracy z Niemcami dwóch zgrupowań Armii Krajowej na Nowogródczyźnie było dramatyczną próbą odwrócenia biegu wydarzeń zapoczątkowanych sowiecką zdradą 17 września 1939 roku. To Sowieci podjęli decyzję o likwidacji Armii Krajowej, która przecież była siłą zbrojną państwa koalicji antyhitlerowskiej. I to nie Ragner i Góra ponoszą odpowiedzialność za rozbrojenie AK na Nowogródczyźnie po 15 lipca 1944 roku. Oddziały Armii Krajowej okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego zostałyby rozbrojone przez Armię Czerwoną niezależnie od tego, czy podporucznicy Pilch i Zajączkowski utrzymywali kontakty z Niemcami, czy nie. Справи Рагнера і Гури належало би радше розпатрювати в категоріях фортелю воєнного. О подієнтих децизіях замальдували команді Окренгу, яка заапробувала їх діяння і не витягнула вобець обу офіцерів жодних консеквенцій. Можна затим припущати, іж не прикрочили в контактах з німцями отриманих витичних. Іначе сталося з ротмістром Юзефом Свідов Лехем, який контактувався з німцями особисто і заварив з ними 8 лютого 1944 року писемну умову. До збадання і розв'язання квестії контактів відділів новогрудських з німцями команда головна армії Крайової вислала з Варшави майора Матія Калінкевича Котвіча. На початку першої декади марця Лех зостав поставлений перед сондом половим і сказаний на смерть. Майор Котвіч, користуючись з посяданих управнень, завісив вирок сонду до закінчення війни з правом реабілітації на полю вальки в терені, визначеному через команди головного. Прибиття на Новогрудщизни майора Матія Калінкевича і об'єнття через нього становіска довудства з групування Наднеменського не споводувало радикальні зміни існюючого укладу в стосунках з німцями і з совєтами.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole DAB oraz jego najpopularniejszym utworze Ogrodu Serca. Na przełomie lat 70. i 80. wraz z rozwojem polskiej muzyki rockowej zaczęła kształtować się scena reggae. Prekursorami tego gatunku były zespoły takie jak Izrael, RAP czy Bakrzyż, zaś w 1986 roku dołączył do nich DAB. Grupa powstała w Warszawie w 1983 roku. Założyło ją kilku przyjaciół zafascynowanych muzyką reggae. Piotr Strojnowski – gitara, Dariusz Gierszewski – perkusja, Andrzej Zeniczewski – gitara i Artur Miłoszewski – gitara basowa. Po długich debatach ustalono, że nazwą nowego zespołu będą pierwsze litery imion jego założycieli, z tym, że P szybko zostało zamienione na B. Wkrótce potem do DAB-u dołączyli Andrzej Krzywy – gitara, Waldemar Deska – instrumenty klawiszowe i Jarosław Woszczyna – saksofon. W tym największym siedmioosobowym składzie zespół nagrał swój pierwszy singiel, na którym znalazły się kompozycje Do plastika i Przed nami wielka przestrzeń. Ujrzał on światło dzienne w połowie 1984 roku. Chociaż zespół nie miał na koncie nawet debiutanckiej płyty, był bardzo żywiołowo przyjmowany na koncertach w całej Polsce. Jamajskie rytmy wypełnione dużą dawką pozytywnej energii przyciągały na koncerty DAB-u rzesze ludzi spragnionych dobrej zabawy. Występy zespołu na takich imprezach jak Festiwal w Jarocinie, Reggae nad Wartą w Gorzowie, Rób Reggae w Warszawie czy Rokowiska w Łodzi spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, która spragniona była nowych dźwięków. W roku 1985 warszawski zespół po raz pierwszy koncertował za granicą, w Niemczech. Niedługo później gościł także m.in. w Holandii, Danii, Francji, ZSRR i Bułgarii. Połowa 1985 roku to także czas nagrywania pierwszej płyty długogrającej. Wydany na wiosnę następnego roku album DAB przyniósł takie przeboje jak Fala ludzkich serc czy instrumentalny Fryzjer na plaży. Znalazł się na nim także numer Ogrodu Serce, który okazał się być największym hitem zespołu. Przez wiele tygodni był wysoko notowany na liście przebojów trójki Marka Niedźwieckiego. Nawet dzisiaj Ogrodu Serce często pojawia się na wszelkich składankach podsumowujących lata 80. w polskiej muzyce. W momencie wydania płyty DAB funkcjonował już w odrobinę zmienionym składzie. Odszedł m.in. lider Strojnowski, którego za mikrofonem zastąpił Andrzej Krzywy. Doszli także Krzysztof Zawadka, związany wcześniej m.in. z Oddziałem Zamkniętym, i Tomasz Pierzchalski. W takim składzie został nagrany drugi album grupy, zatytułowany Ludzkie Uczucia, który ukazał się pod koniec 1987 roku. Chociaż DAB konsekwentnie trzymał się własnego stylu i wylansował kolejne przeboje, jak chociażby Podzielono Świat czy Słowo Ciałem się stało, to album ten nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jako powody wskazywano brak wypełniającej poprzednią płytę energii i osoby Andrzeja Krzywego, któremu brakowało charyzmy swego poprzednika, Piotra Strojnowskiego, zarówno jako wokaliście, jak i autorowi tekstów. Wkrótce po wydaniu płyty Krzywy nawiązał współpracę z założonym przez Marka Kościkiewicza jeszcze w 1984 roku zespołem Mono. Krzywy powrócił w szeregi DAB-u na jeden koncert w 1989 roku przy okazji występu grupy w Jarocinie. Pozbawionej wokalisty formacji przyszedł z pomocą jeden z jej założycieli, Andrzej Zeniczewski, który zdecydował się na powrót z T-Love. Po kilku dalszych zmianach personalnych zespół zaprezentował się w nowym składzie na koncercie z okazji dziesięciolecia Jamu w katowickim Spodku w 1989 roku. W tym samym roku DAB zarejestrował materiał na swój trzeci album, zatytułowany 3. Zmuszeni do korzystania z automatu perkusyjnego, muzycy nie byli zadowoleni z efektów pracy, które brzmiały jak amatorskie demo. Mimo tego materiał ukazał się jeszcze w 1989 roku. Po 3 latach zespół postanowił ponownie nagrać te same utwory, wydając je na kompaktowej wersji, zmieniając nieco kolejność piosenek, a także dołączając kilka zupełnie nowych kompozycji. Wersja z 1992 roku była pierwszym materiałem DAB-u wydanym na CD. Jednak w obu przypadkach, winylu i CD, płyta nie spotkała się z większym zainteresowaniem słuchaczy. Piosenka Ogrodu Serce, znana również jako W moim ogrodzie, została nagrana wczesnym latem 1985 roku na sesji do debiutanckiego longplayu zespołu. Jak na reggae przystało, utwór charakteryzuje się romantycznością, melodyjnością i przede wszystkim jest hipnotyczny. Jak donosi wiele źródeł, tekst piosenki to tak naprawdę list miłosny, który ze względu na nieśmiałość Strojnowskiego nigdy nie został wysłany.
Tak. blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć.
Niemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i krasie24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Serdecznie witam, panie dziennikarze. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen, la Tarullo, Gledys Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest prosto. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę wjechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Podróżować, podróżować jest.